Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piękny piątek, 20 kwietnia zresztą. Serdecznie witamy i zapraszamy w składzie Aleksandra Mazur-Woroniecka przy konsolecie, Patrycja Zielonka i Sławek Orlik przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński i od razu zaproszę na naszą stronę internetową, bo mamy dla naszych słuchaczy piękny prezent. Z okna naszej redakcji zrobiliśmy zdjęcie naszej kwitnącej magnolii, więc zapraszamy na stronę internetową, ale zapraszamy także, kiedy podczas spaceru będą Państwo tutaj w okolicy Wojska Polskiego 73. Warto popatrzeć na to drzewo, bo jest w pełni rozkwitu i wygląda na to, że za 2-3 dni już te płatki zaczną zdecydowanie i szybko opadać, więc warto nacieszyć oczy. Ale na naszej stronie internetowej także zdjęcia, które już tak bardzo nie cieszą, chociażby mistrza parkowania. Nadesłała nam słuchaczka samochód zaparkowany na miejscu, gdzie parkować nie wolno. To jest ulica Świętego Wojciecha w Szczecinie. Przesłaliśmy ten sygnał do Straży Miejskiej. Mamy także zdjęcia z Lasu Arkońskiego, ale o tym za kilka minut już z gościem będę rozmawiał. Są także zdjęcia z terenu przed hali Netto Arena. W zimie było tam lodowisko, a teraz wiele płyt właśnie w miejscu, gdzie to lodowisko było i obok jest uszkodzonych. Są także te drobne kamienie powyciągane z pomiędzy płytek. Nie wygląda to dobrze i tą sprawą na pewno się zajmiemy. Mamy także wizualizację fabryki wody, czyli akwaparku. Dzisiaj zapytamy naszego gościa, jaki jest harmonogram prac i czy będzie na terenie akwaparku fabryka wody, który ma powstać. Czy będzie basen sportowy, a nie tylko baseny rekreacyjne. Jest także wrak samochodu na ulicy Sambora. Także przekazaliśmy ten sygnał Straży Miejskiej, więc zapraszamy do oglądania naszej strony. No i zapraszamy do oglądania albo na stronie, albo na żywo pięknej magnolii właśnie pod siedzibą Radia Szczecin. Dzisiaj porozmawiamy o porządkach wiosennych, bo nie wszędzie one ruszyły. Są konieczne takie porządki nad jeziorem Rusałka w parku Kasprowicza. Nasz słuchacz alarmuje, że jest tam wiele drzew, które leżą powalone w wodzie, chodzą po nich dzieci, może dojść do nieszczęścia. Będzie też właśnie o śmieciach w Lesie Arkońskim. Zapytamy przedstawiciela Enei, dlaczego nasza słuchaczka od 6 kwietnia czeka na założenie licznika prądu. Będzie także o modernizacji ulicy Kniewskiej. Słuchacz twierdzi, to na Prawobrzeżu, w stronę Załomia. Twierdzi, że nic się tam nie dzieje. No właśnie, jak harmonogram prac, czy jest opóźnienie. Wrócimy także do sprawy, którą zgłaszała nam słuchaczka. Kwadrat pomiędzy ulicami Śląską, Podhalańską, Wielkopolską, czy może Trójkąt. Tam od jakiegoś czasu dzieją się często pożary śmietników. Czy policja przedsięwzięła jakieś działania? No i to nie wszystkie nasze tematy. Przeniesiemy się także na remontowaną ulicę Bogusława. Są tutaj opóźnienia. Co dalej w tej sprawie? Tak to wygląda w skrócie. A teraz przenieśmy się na istniejące od kilku tygodni rondo na Głębokim. Jedni witali je z radością, inni ze smutkiem. Opinie są podzielone. No teraz już nie ma sygnalizacji świetlnej. Zostało rondo i proszę bardzo.
Dzień dobry, mówi Maria z Głębokiego. Ja bym chciała, żeby ktoś się zajął rondem na Głębokim i to, co tam z tym rondem zostało zrobione. Są korki po prostu niebotyczne. Nie było tego ronda, nie było takich korków, jakie jest w tej chwili. To nie, po prostu tam nie idzie w tej chwili mieszkać. I człowiek nigdzie nie zdąża, dzieci nie chodzą na zajęcia, są odbierane późno ze szkoły, bo nigdzie nie można dojechać. To jest po prostu dramat. W tej chwili stoję w korku już na ulicy Wojska Polskiego, żeby w ogóle dostać się tutaj na ulicę prowadzącą do jednostki wojskowej w kierunku Polic. To jest po prostu dramat. Pozdrawiam.
Dzień dobry, z tej strony Jacek Stanowa. Stoję właśnie w korku na Wojska Polskiego w kierunku Polic. Korek zaczyna się już na wysokości schroniska dla zwierząt. Myślę, że wprowadzenie tego ronda być może ułatwiło naszym mieszkańcom z Osowa i z Wołczkowej Dobrej przejazd, natomiast zablokowało całkowicie drogę krajową. Chyba trzeba byłoby coś z tym zrobić. Dziękuję, do widzenia.
Te telefony zarejestrowaliśmy pod czujnym 510 37 32 wczoraj po południu. Do sprawy wrócimy. Zapytamy m.in. speców od ruchu z naszego miasta, czy nie można by, zgodnie z propozycją jednego ze słuchaczy, przywrócić sygnalizacji świetlnej dla pieszych, dlatego że będzie tam coraz więcej pieszych w związku z piękną aurą. No i samochody w ogóle nie mogą przejeżdżać i to często trwa całymi minutami. A teraz już witam naszego gościa. Jest nim pan Andrzej Kus. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rzecznik miasta do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Panie Andrzeju, posłuchajmy telefonu.
Nazywam się Grzegorz, dzwonię ze Szczecina. Park Kasprowicza, jezioro Ruszałka. Od strony Słowackiego, tutaj wzdłuż ulicy, przecież tam tyle drzew jest natopionych, na wysepce drzewo utopione. Przyjdzie zaraz ciepło, tam dzieciaki będą chciały po tych drzewach łazić, zresztą może się ktoś tam utopić. A to od lat nie jest w ogóle czyszczone. No i druga sprawa, to jest Lasek, ulica Litewska Unii Lubelskiej przy technikum samochodowym. Zrobiono tam wybieg dla psów. Zrobiono oświetlenie, ale tak, na wybiegu żadnego śmietnika, no wiadomo, po przesie sprzątnie, nie ma jak, tego worka nie ma gdzie wyrzucić. Dziękuję.
Dziękujemy za te dwie sprawy, które nam pan przekazał. Zacznijmy od jeziora Rusałka. Panie Andrzeju, czy to jest taki świadomy plan, tworzenie ogrodu w stylu angielskim, czyli takiego nieuporządkowanego, ale tak naprawdę z jakimś pomysłem chaosu? Czy też będą te drzewa wycinane i ten teren właśnie wzdłuż ulicy Słowackiego, gdzie te drzewa rzeczywiście w tej wodzie są, sam widziałem, będzie porządkowany?
Nie, tam od lat mamy taki, nazwijmy to, kontrolowany chaos. Te drzewa tworzą swoistego rodzaju enklawę dla ptaków. Zostawiliśmy to właśnie z myślą o nich, o kaczkach, o innych stworzeniach, które tam żyją. Rzeczywiście tych drzew w ostatnim czasie pojawiło się troszeczkę więcej, dlatego też jesienią, po okresie zęgowym, on trwa do 15 października, będziemy chcieli częściowo je powyjmować z wody, niemniej jednak sporo tych drzew jeszcze zostanie z myślą właśnie o ptakach.
Czyli po sezonie lęgowym i w ogóle po sezonie, kiedy tu ptaków będzie mniej, weźmiecie się za porządki, ale część drzew pozostanie w wodzie.
Tak, ograniczymy ilość tych drzew.
Warto by było tylko ustawić jakieś tabliczki, chociaż nie wiem, czy tabliczki do kogoś zaapelują, ale próbuję tutaj wymyślić coś, żeby dzieciaki tam nie wchodziły, żeby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia.
No tak, oczywiście, tylko te drzewa mamy nie od roku, od dwóch, a od pewnie kilkunastu. Jeszcze nie mieliśmy nigdy żadnego sygnału, że ktoś próbował na nie się dostać. Niemniej jednak rzeczywiście rozważymy ustawienie jakiejś takiej informacji, że prosimy o niewchodzenie.
Przenieśmy się na wybieg dla psów przy ulicy Litewskiej. Czy tam się pojawią kosze na śmieci?
Wybieg dla psów przy ulicy Lizawskiej, właściwie park, który był remontowany, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy pierwszego etapy, będzie dalej remontowany. W przyszłym tygodniu wykonawca wchodzi już na plac budowy, zostanie ten plac przed niego przejęty i będzie robił alejki, będzie ustawiał małą architekturę, czyli ławki, kosze na śmieci, właśnie, które znajdą się na terenie wybiegu. Będzie tam siłownia pod chmurką, urządzenie do street workoutu. Ten park cały czas się będzie zmieniał. Będzie tak zawody, które od lat robimy, które z roku na rok pięknieją.
Czyli pojawią się kosze na śmieci w pobliżu, czy też na samym wybiegu, rozumiem, tym dla psów?
Tak, będą na wybiegu, będą w pobliżu, oprócz koszy będą ławki, te tereny prześwietlone będą alejki.
Zapraszamy w takim razie naszych słuchaczy na naszą stronę internetową. Zdjęcia, które nadesłał nasz stały słuchacz, a napisał też tak. Jestem regularnie odwiedzającym Las Arkoński. Szczególnie lubię spacerować tak zwaną ścieżką zdrowia. Niestety czystość w okolicach poszczególnych stacji pozostawia wiele do życzenia. W tamtym roku były jeszcze kosze na śmieci, opróżniane raz w tygodniu, z wymienianymi zielonymi workami. Jednak parę miesięcy temu wszystkie kosze zostały rozebrane. Ostał się tylko jeden przy stacji numer 1 przy pętli tramwajowej. Od tamtej pory w okolicach każdej stacji możemy natrafić na małe wysypiska śmieci. Stan taki jest opłakany. Sam często biorę worek na śmieci i próbuję przy okazji spaceru trochę zapanować nad sytuacją. Niestety często duży 100-litrowy worek wystarcza na maksymalnie jedynie jedną stację. Część śmieci znika dzięki zbieraczom opakowań do recyklingu, jednakże wszystkie opakowania po alkoholu, bez kaucji czy jedzeniu tkwią w okolicy ławek tygodniami. Powtórne postawienie koszy na śmieci i ich regularny wywóz jest niezbędny. Panie Andrzeju, czy będą kosze na śmieci, czy nie będzie? Czy będzie tam regularne sprzątanie? Może jest?
Tak, tutaj w ramach naszego Wydziału Lasów Miejskich chciałem przeprosić i rzeczywiście jest taka sytuacja, tylko że zostały rozebrane, one nie zostały rozebrane jednak przez nas, tylko najpewniej przez mieszkańców.
Czyli przez chuliganów, bo nie mówmy o porządnych mieszkańcach, prawda?
No tak, czyli przez chuliganów. My staramy się sprzątać raz, dwa razy w tygodniu naszymi pracownikami. Niemniej jednak również nie nadążamy z tym sprzątaniem, ponieważ teraz na polanach w tamtych rejonach pojawiają się gigantyczne ilości śmieci. Tylko taką ciekawostkę powiem, że poprzedni weekend z samej polany sportowej wywieźliśmy 2 tony odpadów porozrzucane, czyli to są naprawdę gigantyczne ilości. Z jednej polany mamy ponad 20. Ale rozmawialiśmy też, w przyszłym tygodniu najpewniej kosze pojawią się kolejne. Bardzo prosimy, żeby dbać o nie, żeby nie niszczyć, żeby nie wyrzucać je do lasu. Rozmawialiśmy też z firmą, zwiększymy już częstotliwość sprzątania tamtego miejsca, będzie na rozwoju, częstotliwość sprzątania polan miejskich i kilka razy w tygodniu ta ścieżka będzie porządkowana.
Trzymamy pana za słowo. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. To jest czas reakcji. 12:16. Wczoraj jednym z naszych tematów była kwestia nieuczciwych taksówkarzy, którzy szczególnie stoją pod dworcem PKP Szczecin Główny. Licząc na jeleni, są to zwykle osoby spoza Szczecina, które nieświadomie wsiadają do takiej taksówki, nie zapytają, ile będzie kosztował kurs i dojeżdżają gdzieś w całkiem nieodległe miejsce Szczecina i płacą kilkadziesiąt złotych za kurs, który powinien kosztować na przykład około 10 zł. Naszym gościem, za poduszczeniem zresztą pana Piotra, naszego słuchacza, był przedstawiciel Państwowej Inspekcji Handlowej, Mirosław Sienkiewicz, który z rozbrajającą szczerością powiedział, że ostatnia kontrola właśnie taksówkarzy pod względem rzetelności wykonywania usługi była przeprowadzona w ubiegłym roku. I pan Mirosław Sienkiewicz zapowiedział kolejne kontrole. Wcześniej mieliśmy inne służby, no i się okazało, że wszyscy kontrolują, wszyscy pracują, wszyscy sprawdzają, no z wyjątkiem w tym roku Pichu, który jeszcze nie kontrolował. No ale dlaczego właśnie nadal oszuści mogą bezkarnie w okolicach dworca grasować? Dlaczego mogą parkować na parkingu Kiss and Ride, który jest po to, żeby wysadzić pasażera i odjechać albo go odebrać? Doraźne przyjazdy Straży Miejskiej czy Policji nie skutkują. Służby kontrolują. Wszyscy mówią, że trzymają rękę na pulsie. Są kontrole, wszystko jest pod kontrolą. To dlaczego jest jak jest? Posłuchajmy wszystkich komentarzy po wczorajszym programie.
Na imię mam Stefan, jestem taksówkarzem. Najwięcej przewałek tego wszystkiego jest w taksówkach korporacyjnych. Kombinują również. Odnośnie jeszcze jednej sprawy. Wystarczy brać z każdej taksówki paragon. I to jest dostateczny dokument. Nikt nikogo nie oszuka, jest podstawą reklamacji i tego wszystkiego, co się dzieje odnośnie taksówek.
No, wie pan co, z tymi paragonami to też różnie bywa, bo z tych kontroli, do których dotarliśmy, i wyników tych kontroli, okazuje się, że czasem na takim paragonie widnieje NIP nie tego kierowcy, nie tego podmiotu gospodarczego, co trzeba, więc z tymi paragonami też różnie bywa, ale rzeczywiście generalnie domagajmy się paragonu.
Dzień dobry, Janusz ze Szczecina. Zapomniano, jak zauważyłem, o służbach skarbowych, które również mogą bardzo skutecznie powstrzymać wszystkie nieprawidłowości, jeżeli chodzi o taksówkarzy. Dziękuję.
O, witam, dzień dobry, Maciek, słuchacz Radia Szczecin. Ja jakiś czas temu pracowałem jako taksówkarz, krótki czas, bo krótki, około 2 lat. No i co mogę powiedzieć w tej sprawie, że no niestety, ale chwała Rady Miasta w sprawie wysokości kursów, bodajże o ile się nie mylę, ostatnia miała miejsce w 2005 roku, w 2008 roku i wtedy zostały uchwalone stawki, czyli taryfa początkowa 5 zł plus bodajże chyba 2,60 za każdy kilometr. No oczywiście wszystkie grupy taksówkowe, które są w Szczecinie, mają dużo niższe stawki, więc jeżdżąc jako taksówkarz 8 godzin dziennie, no to się nie zarobi nawet na takiej minimalnej pensji typu 2000 zł miesięcznie na rękę, po odliczeniu wszystkich kosztów. Jeżdżąc te minimum 10 godzin, jest się w stanie zarobić właśnie około 2400 zł, to wychodzi około 10-11 zł na godzinę, więc myślę, że tutaj by trzeba było szukać przyczyny tych nieuczciwych, w cudzysłowie, taksówkarzy, którzy nie są zrzeszeni i jeżdżą na własną rękę i korzystają z tej luki prawnej, tak zwanej ceny umownej, czyli jeżeli wsiada klient do taksówki i mówi pod taskadę, taksówkarz się odwraca i mówi, proszę pana, taki kurs będzie kosztował 50 zł. Jeżeli klient wyraża zgodę, to to nie jest żadne naciąganie, bo to jest wszystko zgodne z ustawą Rady Miasta, która tak właśnie to rozporządziła. Pozdrawiam.
Pozdrawiam wszystkich taksówkarzy uczciwych. Jeszcze tacy, którzy otwierają drzwi, pomogą bagaż wyjąć. Nie tylko złośliwi, nieuprzejmi. Pozdrawiam również radio. Stała słuchaczka Ania ze Szczecina.
Witam, Sławek ze Szczecina. Tak się zastanawiam. Każdy człowiek, który siada do taksówki, mniej więcej plus minus powinien się orientować, ile kosztuje przejazd. I wydaje mi się, że każdy taki normalny człowiek, który siędzie do taksówki, pojedzie z dworca do Kaskady i ktoś mu każe zapłacić 50 zł, to z góry wie, że jest to oszustwo i podejrzewam, że większość ludzi nie zapłaci, tylko położy 5 czy 10 zł i wysiądzie. I generalnie bardziej mi się wydaje, że to są takie już jakieś historie, opowieści. Taki kurs wynosi no góra do 10 zł. Także wydaje mi się, że to bardziej jakieś takie historie i nakręcanie tej całej historii. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Jarek ze Szczecina, tak się zastanawiam, nie ma tam jakiegoś monitoringu na tym dworcu, że kamerę skierować po prostu na ten punkt. Nie wiem, stoi ktoś dłużej, wzywamy policję, są dowody, no. To bardzo łatwo ustalić, tylko wystarczy kamerę, nagrania i to już nie ma tłumaczenia. Pozdrawiam.
Dzień dobry, Szczecin, z tej strony taksówkarz. Dworzec główny, parking Kiss and Drive, jak zwykle. Stoi taksówkarz dworcowy, zielony Mercedes Kombi, 2200 chyba 77 bocznych. Także to się nie zmienia i chyba się nie zmieni, bo nie widać tam żadnej poprawy. Dziękuję, do usłyszenia.
No i właśnie tak się sprawy mają. Czujny 510 37 32 w sprawie taksówek zapraszam. Jednocześnie mówię słuchaczom naszym zainteresowanym innym tematem taksówkarskim, a mianowicie tym, jak to duże korporacje wykorzystują taksówkarzy, jak ich źle traktują, do tego, że ten temat poruszaliśmy na naszej antenie, było kilka audycji co najmniej na ten temat, więc do tego tematu nie będziemy już wracali, bo zauważmy, że jednak tych taksówek jest bardzo i to bardzo dużo. Oczywiście stawki są rzeczywiście niewielkie. No to pytanie, dlaczego nadal się to tym wszystkim taksówkarzom opłaca. Jeżeli komuś nie podobają się korporacje, to przecież mogą stworzyć własną, mogą prowadzić tę działalność osobno, jako osobny podmiot gospodarczy. I tyle na razie w tej sprawie, ale tak jak powiedziałem, czujny do dyspozycji słuchaczy, my słuchamy z uwagą wszystkich Państwa telefonów. 510 37 32. A teraz witam naszego gościa, pani Berenika Ratajczak, Biuro Prasowe Enei. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Posłuchajmy telefonu.
Nazywam się Magdalena, dzwonię ze Szczecina, z Kolwina, z ulicy Wodnej. Jest taka sprawa. 6 kwietnia złożyłam wniosek o założenie licznika, bo wynajmuję mieszkanie na Wodnej 5.1. No i tyle czasu czekam na licznik. Ciągle coś wymyślają, a to umowa źle podpisana, a to gdzieś idzie przez Międzyzdroje. Ja nie rozumiem, ja mam trójkę dzieci chodzących do szkoły i 3-miesięczne maleństwo. No jak w dzisiejszej dobie żyć bez prądu? Pranie roznoszę po znajomych. No i ludzie się buntują, no ileż mogą mi zafiko prać, ani lodówki, ani wyprasować, ani się porządnie wykąpać, bo przecież bojler gazowy się nie załączy bez prądu. No nie wiem, a w Enei na Wojska Polskiego i tu wszędzie nam mówią, że jest miesiąc czasu do realizacji. No to dla mnie jest niezrozumiałe. Dziękuję za załatwienie sprawy.
Tyle pani Magdalena, a z nami Berenika Ratajczak, przypominam, Biuro Prasowe Enei. Z tego co wiem, to pani Magdalena ma już licznik założony albo właśnie jest zakładany.
Nie, licznik został już wczoraj założony w mieszkaniu. Wyjaśnijmy dokładnie, jak to wyglądało, ponieważ w tym wypadku państwa słuchaczka umowę zawierała korespondencyjnie i odesłała, bo tak wygląda procedura, że odsyła się z dwóch egzemplarzy otrzymanych od Enei, odsyła się jeden podpisany na nasz adres. Tu klientka odesłała, niestety brakowało na umowie jednego podpisu. Zaraz jak nasz pracownik zorientował się, że brakuje tego podpisu, zaprosił naszą klientkę do biura obsługi klienta, dlatego że tak po prostu byłoby szybciej. Oczywiście mogliśmy tą umowę odesłać jeszcze raz, czekać na odesłanie, natomiast no, najszybszą możliwością było po prostu zaproszenie klientki do biura obsługi klienta. Faktycznie pani zjawiła się w biurze obsługi klienta w środę, podpisała, dokonała tego brakującego podpisu i zaraz następnego dnia licznik w jej mieszkaniu został zamontowany.
Czyli domyślam się, że jeżeli chcemy wysłać korespondencyjnie papiery do państwa, jakieś formularze, dokumenty, warto zadzwonić też do biura obsługi, prawda, i zapytać, gdzie powinny być podpisy, gdzie parawki, żeby nie było takich problemów, jakie miała pani Magdalena.
Zawsze, kiedy mamy jakąkolwiek wątpliwość, jeśli chodzi o kwestie umowy, czy właśnie dodatkowych, nie wiem, faktur, zawsze, kiedy mamy możliwość skorzystania właśnie z telefonu na infolinię 611-111-111, ale także są inne możliwości kontaktu. Możemy skontaktować się za pośrednictwem czatu z naszym konsultantem właśnie na stronie Enei. Jeśli już mamy elektroniczne biuro obsługi klienta, to także przez elektroniczne biuro obsługi klienta. No a jeśli wyrzucimy tą tradycyjną formę, czyli kontakt już na miejscu, no to oczywiście najbliższe biuro obsługi klienta i tam wszystkie nasze wątpliwości zostaną rozwiane. Ważne, żeby pamiętać o tym, aby każdą umowę, i nie mówię to tylko o umowach od Enei, ale każdą umowę, jaką dostajemy, dokładnie czytać. Tam są wyraźnie zaznaczone miejsca, gdzie podpis jest niezbędny, gdzie jest on potrzebny do tego, żeby umowa była ważna.
I jeszcze jedno pytanie. Czy rzeczywiście, jeżeli ktoś składa wniosek o zamontowanie licznika, macie czas miesiąc na montaż tego licznika?
Nie, to jest dokładnie 14 dni od momentu, kiedy otrzymujemy od klienta już umowę przez niego podpisaną. Wtedy jakby liczy się bieg całej sprawy i wtedy wykonujemy to w jak najszybszym terminie. Natomiast no, musimy mieć po prostu umowę podpisaną przez klienta, no bo to tak naprawdę oznacza nawiązanie współpracy.
Dziękuję za te wyjaśnienia. Berenika Ratajczak, Biuro Prasowe Enei. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
To jest czas reakcji, 12:27, a przed nami kolejny temat i kolejny gość. Będzie nim za chwilę Piotr Zieliński z Urzędu Miasta Szczecin. I może zaczniemy od fabryki wody. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Piotrze, przy okazji rozmowy na temat basenu Floating Arena pojawiło się pytanie, czy na terenie właśnie fabryki wody, tego planowanego, ale już podobno pewnego jako inwestycja właśnie akwaparku, pojawi się basen sportowy, taki nie rekreacyjny, nie do pluskania się, tylko do pływania sportowego. Będzie taki obiekt właśnie na terenie akwaparku fabryka wody?
Zdecydowanie tak. Akwapark jako taka forma spędzania właśnie czasu w wodzie, na wodzie, przewiduje również formę uprawiania tego sportu wodnego, sportowego, wodnego, więc w ramach całej inwestycji przewidujemy również budowę małego basenu 25-metrowego, 6-torowego z podnoszonym dnem, z którego będzie można korzystać w czasie odwiedzin fabryki wody.
Czy podtrzymuje pan te oświadczenia, twierdzenia ze strony Urzędu Miasta, które padały, że rozpoczęcie prac to przełom 2018-2019 roku, a koniec 2020 rok?
Tak, dokładnie. Jesteśmy jeszcze w trakcie procedury związanej z wydawaniem pozwolenia na budowę. Myślę, że w ciągu najbliższych dni to pozwolenie powinno być już wydane. Przygotowujemy się do przetargu, który ogłosimy w te wakacje. No i myślę, że do końca tego roku uda nam się wyłonić wykonawcę i tę pracę rozpocząć.
Przypomnijmy, że w ramach inwestycji powstanie hala basenowa, która będzie wyposażona m.in. w duży basen rekreacyjny, basen sportowy właśnie, brodziki dla dzieci, wodny plac zabaw oraz zjeżdżalnia, a także wiele innych atrakcji. Przewidziana została również strefa relaksacyjna VIP oraz strefa wypoczynkowa z basenem typu Infinity Pool z przelewem w postaci wodospadu. To bardzo miła atrakcja. Koszt 120 milionów złotych netto plus część edukacyjna 30 milionów złotych, prawda to?
Dokładnie, to są dokładne koszty budowy. Oczywiście dokładną kwotę poznamy podczas wyłaniania wykonawcy, tak, który zgłosi się do przetargu. Wiadomo, że dopiero wtedy możemy poznać faktyczny koszt, jaki będzie tutaj zaproponowany przez wykonawcę, ale takie oczywiście są tutaj nasze założenia budżetowe. Także teraz po prostu przygotowujemy się do tych wszystkich procedur, no i musimy jeszcze chwilkę poczekać, aż zanim ten nasz akwapark powstanie.
Panie Piotrze, teraz pytanie dotyczące remontu ulicy Kniewskiej, to w stronę Załomia.
Dzień dobry, tu stały słuchacz. Ja mam takie krótkie pytanie. Kiedy zarząd Drugi Mostów, o ile no, coś tam może zrobić, zdyscyplinuje tą firmę ZBI Nieśpiał, spółka z OO, która remontuje ulicę Kniewską. Tam się naprawdę nic nie dzieje. I chciałbym wiedzieć, kiedy się skończy ten remont ulicy Kniewskiej i jednocześnie skrzyżowanie z Lubczyńską. Dziękuję bardzo, do widzenia.
No właśnie, kiedy? Nie zarząd Drugi Transportu Miejskiego, tylko zdecydowanie Urząd Miasta, bo to Wydział Inwestycji Miejskich, prawda? Nadzoruje te inwestycje. Proszę powiedzieć, panie Piotrze, czy tam prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i kiedy zakończenie prac?
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W tej chwili wykonawca kończy prace związane z kanalizacją deszczową, układa chodniki, też nawierzchnie pod parkingi. Skończony jest dojazd do zbiornika retencyjnego i sam zbiornik retencyjny, który jest budowany też właśnie w ramach tej inwestycji. No i będziemy się przygotować już w najbliższym czasie już do samych prac związanych z układaniem nawierzchni. No i zgodnie wszystko toczy się z harmonogramem. Wykonawca ma czas do października tego roku, żeby te wszystkie prace wykonać. Także jesteśmy tutaj w terminach. Inwestycja nie jest opóźniona.
Kniewska, Lubczyńska, Goleniowska. Prace prowadzone są w terminach. A że nas jako słuchaczy to denerwuje prowadzących, że nic się nie dzieje na budowie, no to trudno. Jest harmonogram. Wszystko idzie zgodnie z planem. Teraz kolejna sprawa. Krótka nasza słuchaczka twierdzi, że nie ma pieniędzy na budowę placu zabaw przy punkcie przedszkolnym przy szkole podstawowej 18. Czy to prawda, że rzeczywiście nie ma pieniędzy i nie ma takich planów, żeby dzieciaki miały się gdzie pobawić?
Plany oczywiście są. Oczywiście w tej chwili musimy się zorientować, tak, jaki będzie dokładny koszt takiego zadania. Musimy wybrać dokładne miejsce, w którym te urządzenia zabawowe miałyby zostać zamontowane. No i oczywiście tutaj mogę zapewnić słuchaczka, że ten plac pojawi się wokół tej szkoły, także dzieci będą mogły z tych urządzeń korzystać.
Ale jeszcze brakuje jakichś konkretnych terminów, tak? Kiedy by
no tak, w tej chwili też nie jestem w stanie podać dokładnie, kiedy to miałoby się stać, natomiast mogę zapewnić, że pilnujemy tutaj tej sprawy i ten plac na pewno się pojawi.
Panie Piotrze, jeszcze wrócę na chwilę do tej Kniewskiej, Lubczyńskiej, bo to w ogóle może pan ma wiedzę na ten temat. Dlaczego to tak jest często, że te terminy są tak odległe wykonania jakichś prac, że potem właśnie widzimy, że na tych budowach nic się nie dzieje, jeździmy tam tędy właśnie samochodem, chociażby właśnie przez Lubczyńską czy Kniewską, nie widać robotników w dni powszednie nawet. Pan mówi, że wszystko jest w porządku. To może niektóre terminy warto by było skracać, żeby po prostu te prace zostały, zresztą bardzo potrzebne, tam wykonane w krótszym terminie.
No czasami jednak lepiej jest dać ten troszkę dłuższy termin, tak, wykonawcy, żeby wykonał pewne prace dokładniej, niż dawać mu termin krótszy, w którym musiałby się spieszyć, tak, wtedy na przykład pewna część prac mogłaby zostać wykonana niedokładnie, mielibyśmy oczywiście upływy terminów i oczywiście taką no, nieprzyjemną informację, że kolejne inwestycje są nierealizowane w terminie, więc myślę, że tutaj idzie wszystko zgodnie z planem, ten termin jest dobrze wyznaczony. No niestety kierowcy, użytkownicy muszą się jeszcze przez pewien czas uzbroić w cierpliwość. Do końca października myślę, że tutaj całość tej inwestycji uda nam się zrealizować bez problemu.
I teraz jeszcze kwestia szczecińskiego szybkiego tramwaju. Podajemy te informacje w Radiu Szczecin, że od niedzieli szczecińskim szybkim tramwajem nie będzie można dojeżdżać do pętli Turkusowa. Dwójki, siódemki i ósemki będą kursowały tylko do basenu górniczego. To z powodu, no właśnie, jaki jest tego powód? Warto jeszcze dodać, że na wyłączonym odcinku basen górniczy pętla Turkusowa uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. To będzie linia numer 807. A jaki jest powód tego, że tramwaj nie będzie dojeżdżał do pętli Turkusowa?
Wykonujemy montaż tak zwanych urządzeń wyrównawczych na łuku przy ulicy Hangarowej, na torowisku. Są to prace związane z usterką, która miała miejsce 2 lata temu, kiedy doszło do tak zwanego wyboczenia szyn pod wpływem temperatury, sił, które działały na to torowisko. No i wtedy zapadła decyzja, żeby po prostu polepszyć komfort podróżowania po torowisku, należałoby takie urządzenia zamontować, dzięki czemu nie dojdzie, mamy taką nadzieję, w przyszłości do kolejnej takiej sytuacji właśnie związanej z wykrzywieniem, z wyboczeniem torowiska.
Koszt prac to ponad 440 tysięcy złotych, a ta decyzja o montażu zapadła już i była zapowiadana w 2016 roku, prawda?
Dokładnie, dokładnie. W momencie, kiedy dokonaliśmy prac naprawczych, żeby poprawić oczywiście stan tego torowiska, żeby tramwaje mogły kursować, po wstępnych analizach, ekspertyzach ustalono, że warto takie urządzenia zamontować. One zdecydowanie poprawią oczywiście komfort, bezpieczeństwo, jak również samo funkcjonowanie tego torowiska. Dlatego te prace oczywiście wykonujemy teraz, kiedy sprzyja nam ku temu pogoda.
Oby więcej takich przygód z torowiskiem szczecińskiego szybkiego tramwaju nie było. Dziękuję panu za rozmowę. Piotr Zieliński, Urząd Miasta Szczecin.
Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji 12.40, a przy naszym telefonie kolejny gość, pani nadkomisarz Alicja Śledziona, Komenda Wojewódzka Policji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wróćmy do sprawy podpalanych śmietników.
Dzień dobry, moje nazwisko Ewa Wałucha, dzwonię ze Szczecina. Mieszkam przy ulicy Wielkopolskiej, kwadrat, podwórek Wielkopolska, Podhalańska, Śląska. Od kilku miesięcy trwają u nas pożary śmietników. Zdarza się to dzień po dniu, albo w weekend, albo w jakieś inne dni. Ciągle płoną w nocy śmietniki. Wczoraj był pożar w nocy, 1:30. We wtorek był pożar, w niedzielę był pożar. Poprzednio było kilka tygodni przerwy i znowu były pożary. Trwa to kilka miesięcy i już jest 13. śmietnik, który wczoraj w nocy spłonął. Bardzo blisko budynku, ściana od budynku tak się nagrzała, że aż w mieszkaniu była gorąca ściana, na której mam powieszony piec gazowy, przy którym stoi kuchenka gazowa. Bardzo proszę, może panowie coś zrobią, może jakaś interwencja. Dzwoniłam do dzielnicowego, prosiłam administratora o jakąś interwencję, o jakiś, no nie wiem, pożary dalej trwają. Dzięki, pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Najważniejsza jest współpraca mieszkańców zarówno z administracją, która mam nadzieję zrobi coś, żeby tych pożarów nie było, a to coś to na przykład oznacza zgłoszenie tego policji. Właśnie, nadkomisarz Alicja Śledziona. Pani Alicja, proszę powiedzieć, czy administracja tamtych osiedli, tamtych budynków, bo to jest sporo podwórek, to jest taki duży teren, tak jak nasza słuchaczka go opisywała, między ulicami Śląską, Podhalańską i Wielkopolską, wysłała do państwa oficjalne zgłoszenie właśnie, że ponosi straty materialne z tytułu pożaru tych śmietników?
Tą sytuację sprawdziliśmy jako zespół prasowy w Komisariacie Szczecin-Niebuszewo, który bezpośrednio nadzoruje bezpieczeństwo w tym regionie. I z tych informacji przesłanych przez komisariat wynika, że takich zgłoszeń nie było. Natomiast ja dziękuję pani, która była na antenie, to jej nagranie zostało teraz przez państwa wyemitowane. Dziękuję, że ona skontaktowała się z dzielnicowym, bo to był sygnał, który dał też nam podstawę, mimo braku oficjalnego zawiadomienia o takich sytuacjach pożaru, do już konkretnego działania. Dzielnicowy rozmawiał już z administratorem podwórza, gdzie doszło do tego ostatniego zdarzenia. Rzeczywiście on potwierdza, że mają takie problemy z podpaleniami. Było ich przynajmniej kilkanaście w ostatnim czasie. Administrator zobowiązał się do tego w rozmowie z dzielnicowym, aby lepiej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, chociażby odpowiednio zabezpieczając te pojemniki na śmieci. Ale oczywiście my swoją drogą już odpowiednio zadaniowaliśmy policjantów, którzy wychodzą, wyjeżdżają do służby, tak aby odpowiednio zwracali uwagę na niepokojące zachowania osób, które ewentualnie mogą być odpowiedzialne za podpalenia. Oczywiście trudno jest nam teraz stwierdzić, czy ktoś jest odpowiedzialny za podpalenia, czy też może są to zaproszenia ognia samoistne. Tego nie wiemy, ponieważ tak jak wspomniałam, nie mieliśmy zgłoszeń, więc nie mogliśmy badać tych sytuacji. Ale teraz po tych sygnałach od Państwa, od mieszkańców na pewno mocno się temu przyjrzymy. A jeżeli administrator, czyli właściciel konkretnych pojemników, które są niszczone ogniem, zdecyduje się składać zawiadomienie, no to oczywiście ze względu na to, że są to przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego tutaj właściciela tych pojemników, to oczywiście będziemy już oficjalnie prowadzić postępowania.
W każdym razie warto zgłaszać takie właśnie zdarzenia zarówno dzielnicowemu, policji, jeżeli to jest w trakcie, a nie tylko straży miejskiej, bo tutaj głównie, nie tylko straży pożarnej, bo dowiedziałem się, że tutaj głównie straż pożarna była informowana i słusznie, ale warto też, żeby Państwo mieli te informacje. A proszę powiedzieć, czy żeby Państwo chcieli i mogli wszcząć jakieś takie już postępowanie przeciwko na razie nieznanemu sprawcy, to musi być oficjalne zgłoszenie poszkodowanego, tak jak ja mówiłem na początku. Tym poszkodowanym jest tutaj administrator, prawda, który jest właścicielem wiat śmietnikowych, śmietników.
Jak najbardziej pan redaktor ma rację. Tutaj kodeks karny określa takie sytuacje, gdzie mamy do czynienia ze zniszczeniem danego mienia poprzez pożar. Jest to przestępstwo ścigane na wniosek, bądź też wykroczenie, to w zależności od wartości strat. Tutaj musi być inicjatywa właściciela, w tej sytuacji administratora danego podwórza, czy też terenu przy kamienicach, przy blokach, abyśmy mogli oficjalnie prowadzić postępowania. Ale zapewniam, że po tych sygnałach od mieszkańców, tych nieoficjalnych, bez składania zawiadomienia, również teraz będziemy mieli na uwadze to, żeby zwracać uwagę na bezpieczeństwo w tych konkretnych kwartałach, gdzie rzeczywiście niepokojąco dochodzi do zbyt wielu tego typu zdarzeń.
Naszą słuchaczkę zachęcamy do tego, żeby poszła do administracji swojego budynku i domagała się złożenia takiego oficjalnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa właśnie na Komisariacie Policji Szczecin-Niebuszewo, a my tę sprawę będziemy pilotowali. Jest z nami pan Marek, dzień dobry.
Tak, dzień dobry. No, jeszcze niedawno całe serie podpaleń były na Niebuszewie, śmietników. No i policja się podobno tym zajęła i zidentyfikowała sprawcę tych podpaleń. No a teraz podpalenia przeniosły się w inne miejsce Szczecina. No i prawdopodobnie to ta sama osoba, która jest chyba lekko upośledzona, to robi. I wystarczy tylko sprawdzić, czy to jest ta sama osoba.
To dobry trop. Dziękujemy panie Marku bardzo. Pani Alicjo, proszę wziąć to pod uwagę i rzeczywiście przyjrzeć się, wrócić do tych podpaleń, które miały miejsce na Niebuszewie, bo być może właśnie coś jest na rzeczy.
Zapewniam, że policjanci na pewno zwrócą na to uwagę i przeanalizują podobne zdarzenia, które mieliśmy na terenie miasta, więc proszę o ewentualne sygnały, jeżeli Państwo macie jakieś informacje dodatkowe o kontakt, może być to kontakt również mailowy z naszym zespołem, przekażemy policjantom i zachęcam tutaj właśnie, tak jak pani Ewa wykonała telefon dzielnicowego, bardzo dobrze, że taki sygnał od Państwa dotarł i na pewno tutaj przyjrzymy się tej sytuacji, tak abyście Państwo nie musieli żyć w niepokoju.
Nadkomisarz Alicja Śledziona, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
To jest czas reakcji. 12:47 na zegarze. Czas na ostatni temat i ostatniego gościa. Tym gościem będzie Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Już jest. Dzień dobry Pani Hanno.
Dzień dobry, witam.
Na początek rozsierdzony słuchacz, proszę stawić mu czoła.
Dzień dobry, Szczecinianin. Czy mógłby ktoś udać się z radia na ulicę Bogusława i zobaczyć, co tu się dzieje? Zrobić w tym w jakiś sposób porządek, bo do nikogo tutaj nic nie dociera. Bloki granitowe ścięte są piłą tarczową na sucho. Kamienie, pył normalnie fruwają po przechodzących przechodniach i nikt sobie z tego nic nie robi. Czy musi dojść do tragedii, jak będzie jechała matka z dzieckiem w wózku i opiłki tego granitu, które to dziecko padną, powybijają oczy? Tu jest jeden wielki pył i nic nie widać. Może Radio Szczecin coś z tym zrobi. Może zmobilizuje wykonawców, straż miejską, żeby się wzięli tutaj za to. Inspekcje nadzoru budowlanego, BHP, inne rzeczy.
Radio Szczecin pan na razie zmobilizował, ale czy zmobilizujemy wspólnie wespół zespół panią Hannę Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego? Pani Hanno, da się coś z tym zrobić? Może jakieś parawany, żeby rzeczywiście ten kurz, pył, czy odłamki granitu, czy innego twardego materiału nie latały na wszystkie strony?
Ja dostałam taką informację, że te prace związane z cięciem tych kamieni granitowych dobiegają końca, w związku z tym myślę, że te utrudnienia będą coraz mniejsze. Natomiast napisaliśmy dzisiaj informację do inżyniera kontraktu i do wykonawcy z takim apelem, prośbą, czy wręcz wezwaniem do tego, żeby te prace były prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla przechodniów, mieszkańców, dla osób, które się w tamtym rejonie pojawiają. No i liczę na to, że rzeczywiście takich utrudnień, czy takich sytuacji, w której mieszkańcy będą alarmowali, czy też radio, czy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego o tym, że ten pył się unosi i jest to bardzo uciążliwe, już nie będzie.
Dziękuję za te informacje, ale jeszcze mam pytanie a propos Bogusława, tych prac modernizacyjnych, przebudowy. Ta przebudowa rozpoczęła się, o ile dobrze pamiętam, we wrześniu i pierwotny termin zakończenia był w styczniu 2018 roku, prawda? Pod koniec stycznia. Jak to teraz wygląda, jakie jest opóźnienie i kiedy prace zostaną zakończone?
W tej chwili aneks, który został podpisany z wykonawcą, daje termin 27 kwietnia na zakończenie tych prac. Jeżeli firma złoży tutaj do nas takie pismo czy gotowość do odbiorów i one zostaną potwierdzone przez inżyniera kontraktu, no to jakby tutaj będzie wszystko zgodnie z planem i takim ostatnim terminem, czy takim ostatnim etapem końcowym tych wszystkich prac jest zawsze wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Więc taki termin 27 kwietnia mamy wpisany w aneksie. Jeżeli wykonawca tego terminu nie dotrzyma, no wtedy będą zgodnie z umowami naliczane kary umowne.
Przypomnijmy, że to opóźnienie wynikało z tego, że tam nastąpiła konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej, prawda? Oraz wykonania dokumentacji zamiennej i także roboty dodatkowe się pojawiły, prawda? Nie objęte umową.
Jak najbardziej. Poza tym takim argumentem też, który wcześniejsze aneksy tutaj pozwalał nam wprowadzać, były też warunki atmosferyczne. Pamiętajmy, że był taki okres długi w styczniu, w którym Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego sam zdecydował o tym, że prace na wszystkich inwestycjach, które były prowadzone przez nas, były wstrzymane. Natomiast ja tylko chciałabym tak nadmienić, że w Polsce nie ma tak trudnych warunków i tak ciężkich zim, żeby ten termin rzeczywiście z założenia wykluczać całkowicie z prowadzenia prac. Natomiast wszystkie umowy dają możliwość przesunięcia terminu zakończenia prac, jeżeli warunki atmosferyczne są niesprzyjające i nie pozwalają na prowadzenie ich z zachowaniem tych reżimów technologicznych.
Przypomnijmy.
Natomiast teraz termin mamy do 27 kwietnia, no i liczymy na to, że ten termin zostanie dopełniony. Jeżeli tak nie będzie, no to mamy stosowne zapisy w umowie, które pozwalają nam na jakby naliczanie kar umownych.
To zadanie nazywa się kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic Królowej Jadwigi, Małkowskiego, Bogusława, Bohaterów Getta Warszawskiego i Ściegiennego. Wykonawcą jest firma Eurowia, tak?
Tak, jak najbardziej, Eurowia.
Dobrze, i teraz Sławek mi proponuje, żebyśmy wyemitowali telefon świeżutki, tak? Bardzo proszę.
Dzień dobry, ja wybrałam się na spacer do Lasu Arkońskiego i tam przy stadionie Arkonia chciałam wsiąść do autobusu i czekałam, proszę pana, 15 minut i to był autobus na żądanie. I kiedy jechał, ja wystawiłam rękę, a on nacisnął na pedał i z impetem ruszył w drogę. Dziękuję bardzo.
No nieładnie, pani Hanno. Pomożemy naszej słuchaczce, spróbujemy to wyjaśnić.
No spróbujemy jak najbardziej, ponieważ jeżeli jest przystanek na żądanie i pasażerka rzeczywiście zachowała się tak jak należy, czyli zasygnalizowała kierowcy, że powinien się zatrzymać, no to taki jest jego obowiązek, że powinien zatrzymać się i wpuścić pasażerkę do pojazdu.
Słuchaczkę prosimy jeszcze raz o ponowny kontakt, żebyśmy zapisali sobie do pani numer telefonu i w ogóle apel do wszystkich naszych słuchaczy, którzy chcą, żebyśmy do nich zadzwonili. Proszę zostawiać do siebie numer telefonu, to jest niezbędne, żebyśmy mogli się z państwem skontaktować.
I jeszcze... Z drugiej strony, jeżeli to są tak? takie, przepraszam, jeszcze tylko dodam, bo jeżeli to są takie sytuacje, w których proszą państwo o taką interwencję, to musimy też znać konkretną godzinę i konkretny przystanek i konkretny dzień, bo jakby to są wszystkie te elementy, które potrzebne mi są, żeby konkretnego kierowcę jakby to jest dyscyplinować.
Ważny jest także numer autobusu. I jeszcze pani Hanno, jedna sprawa. W związku z pracami planowanymi, przypominam, na torowisku pod wiaduktem w ciągu ulicy Hangarowej w dniach do 28 kwietnia od niedzieli wstrzymany zostaje ruch tramwajowy właśnie na odcinku Basen Górniczy Turkusowa. I będą kursowały autobusy zastępcze na odcinku Basen Górniczy Turkusowa. To będzie linia numer 807. I tutaj właśnie rozżalona słuchaczka, nie, stały słuchacz pyta tak, aby dojechać do centrum z Prawobrzeża będę musiał teraz poświęcić minimum 45-55 minut zamiast 25-28 jak co dzień. Dlaczego ZDITM nie może zaproponować rozwiązania typu autobusy pospieszne jako linie zwykłe? No właśnie, dlaczego?
No w tej chwili przygotowana jest rzeczywiście ten transport dodatkowy. To będą autobusy co 3 minuty w szczycie komunikacyjnym, więc myślę, że tutaj ten wzrost, ta długość przejazdu, o której pisze stały słuchacz, jest chyba troszeczkę przeszacowana. Rzeczywiście nie ma w tej chwili takich planów, natomiast ta propozycja, która jest i ten transport zastępczy będzie dawał możliwość spokojnego i szybkiego dotarcia do celu.
Pani Hanno, jeszcze pan Adam na zakończenie optymistycznie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Adam Stały, słuchacz Szczecin. Chciałem na antenie podziękować ZTITM-u i na ręce pani Hani Pieczyńskiej podziękowanie za szybką interwencję. Dzisiaj rano córka, jadąc do szkoły, zostawiła torbę śniadaniową z identyfikatorem szkolnym i wystarczyło 2-3 telefony do zajezdnych w policjach, żeby ustalić, kto jechał, kto kierował autobusem i okazuje się, że torba się znalazła. Także serdecznie podziękowanie za ten profesjonalizm względem takiej sytuacji życiowej.
Cieszymy się bardzo, panie Adamie. Pozdrawiamy serdecznie. Pani Hanno, dziękujemy w takim razie za dzisiejszą rozmowę. Hanna Pieczyńska, Zarząd Długi Transportu Miejskiego. Naszego słuchacza, który do nas napisał w sprawie właśnie autobusu, tego 807. Prosimy o zmierzenie czasu, czy rzeczywiście dłużej pan dojeżdża do pracy. Proszę taki pomiar wykonywać kilka dni. Dziękujemy bardzo. To był czas reakcji.